Porady ekologa. Bardzo serdecznie witamy pana Marka Mroza, rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Kłaniamy się, panie rzeczniku.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzisiaj takie dwa tematy zasadnicze, które chcemy podjąć. Jeden trochę związany z wiosną i wiosennymi porządkami, ale nie tylko, bo problem śmieci w lasach, no to jest problem całoroczny. Praktycznie nawet niedawno w mediach pojawiła się informacja o iluś set bodajże litrach no, substancji różnych pozostawionych w polskich lasach. To jest no, problem ogromny, plaga. To jest ten jeden temat, drugi cele klimatyczne Unii Europejskiej. Panie rzeczniku, pierwsza kwestia, no właśnie śmieci w lesie. To jest chyba problem, nie wiem, odwieczny, tak ja kojarzę, przynajmniej wtedy, kiedy gdzieś tam jako dziecko jeszcze po lasach biegaliśmy z kuzynami, już było widać śmieci i to takie pojedyncze, ale też w, no tak, w taki masowy sposób, powiedziałbym, wywożone czy wyrzucane śmieci, nie wiem, chyba z domów, czy jakieś wielkogabarytowe, nie wiem, stare meble i tak dalej. Więc pytanie, no skąd taki pomysł na wyrzucanie śmieci wśród nas się pojawił? Czy to w ogóle jest jakoś do zbadania? A druga rzecz, dlaczego no tak łatwo jest mimo wszystko w dalszym ciągu te śmieci w lesie pozostawiać?
To może zacznijmy od tego, że my cały czas zachodzimy w głowę jako leśnicy, jak to jest, że ktoś komu, a chyba każdemu z nas na sercu leży dobro przyrody, jest w stanie wyrzucić coś w miejsce, gdzie tą, o tą przyrodę dbamy, tak? Oczywiście my to realizujemy w ramach prac w lasach, w ramach tej zrównoważonej gospodarki leśnej, ale to jest ten las, do którego każdy z nas może wejść. Więc zachodzimy bardzo mocno w głowę, jak to jest, że jednak przez lata nie udało nam się wyuczyć takiego schematu, że do lasu czegoś nie wyrzucamy. Pamiętajmy, że wyrzucając cokolwiek do lasu, wyrzucamy coś, co będzie szkodziło środowisku. Będzie szkodziło środowisku temu naturalnemu, leśnemu, ale poniekąd będzie się szkodziło także nam, tym, którzy z tych lasów chcą korzystać. Jeżeli chodzi o te nieszczęsne, bo tak to trzeba powiedzieć, wyrzuty na przykład tych substancji nieznanego na chwilę obecną pochodzenia, to faktycznie doszło do takiego wyrzucenia pojemników, ponad 50 pojemników 20-litrowych z nieznaną substancją do lasu na terenie dyrekcji katowickiej. I tutaj mamy duży kłopot, bo po pierwsze teren musi być zabezpieczony, po drugie musi przyjechać wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zbadać glebę, czy nie doszło do zanieczyszczenia. Następnie musi pojawić się biegły, bo to jest coś, co już jest zgłoszone oczywiście do organów ścigania i prokuratura w takich sytuacjach powołuje biegłego, który sprawdza, co tam jest, żeby móc powiedzieć, czy doszło do złamania prawa, a dla nas to jest, będzie informacja, w jaki sposób możemy to zutylizować, bo żadna z firm, które wywożą niebezpieczne substancje, nie podejmie się takiego wywiezienia czegoś, o czym nie ma zielonego pojęcia, bo nie wie, jak to zutylizować, jak do tego podejść, jakie środki ochrony takiej bezpośredniej powinna zastosować dla swoich pracowników. Więc to jest olbrzymi kłopot, który czasami trwa dłuższy czas, no a my musimy pilnować tego na naszym terenie, żeby komuś nie przyszło do głowy na przykład podziurawić taką beczkę czy taki pojemnik, z którego może wyciec jakaś substancja. No, będąc tam na miejscu, ja mogę powiedzieć, że oczy podrażniała, więc to jest jakby, jeżeli chodzi o ten przypadek. Natomiast jeżeli chodzi o wiosnę, to faktycznie mamy takie wrażenie, że wiosną, kiedy zejdzie śnieg, kiedy zaczyna się robić ciut cieplej, niestety, ale bardzo chętnie wyrzucane są rzeczy do lasu. Chociażby w ostatnim czasie w kilkunastu miejscach na terenie naszej dyrekcji znaleziono miejsca, gdzie no, wyrzucone zostały opony. I to nie cztery, tylko kilkanaście co najmniej opon. Czyli to nie jest ktoś, komu te opony wymieniono i je porzuci, tylko to jest ktoś, kto nie wie, co zrobić ze śmieciami, zamiast do przoku podjeżdża do lasu. To jest olbrzymi problem, który chyba zaczyna się w momencie, kiedy ten przysłowiowy Jasiu wyrzuca papierek i nikt nie reaguje na to, że ten papierek został wyrzucony w miejsce, gdzie nie powinien być wyrzucony. Bo stare powiedzenie, stare przysłowie przecież mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Więc mamy wrażenie, że takie przyzwolenie na ten papierek gdzieś tam w przyszłości niestety może skutkować tym, że taki duży śmieć gdzieś no, wyląduje niestety, ale na przykład w lesie.
Pan Marek Mróz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach jest z nami. Panie rzeczniku, pytam o to też w takiej kwestii, bo wiele akcji różnych, takich no, bardziej czy mniej spektakularnych jest prowadzonych. Nie wiem, sprzątanie świata, pamiętam też z czasów szkolnych jeszcze, ale teraz też jest kontynuowane, czy sprzątanie lasów wprost, czy jakieś edukacyjne projekty, które mają na celu właśnie uświadomienie młodemu pokoleniu tego, że, no, że lasu zaśmiecać nie wolno, bo to jest jakaś oaza czy ostoja spokoju. Natomiast no, pytanie, dlaczego to nie działa, jeżeli chodzi o takie wychowanie w domu, gdzieś tam w okolicy. Nie wiem, czy boimy się zwrócić uwagi na przykład, czy boimy się jakoś konkretniej zareagować w tej kwestii i może taka obojętność sprawia, że no, ktoś te granice przesuwa coraz bardziej.
Faktycznie, to takie zobojętnienie troszeczkę, albo takie myślenie, że to nie moja sprawa, to nie mój teren, ja nie muszę się o to martwić, może być takim efektem tego, że nie zwracamy tej uwagi komuś, kto źle działa, ale dobrze ojciec jakby zauważył te wszystkie akcje, które się dzieją ze szkołami, z młodymi ludźmi, którzy bardzo chętnie idą do lasu i sprzątają. To są akcje, które pomagają zwiększać świadomość i nam, lasom państwowym, najlepiej by było, gdyby wydatkować jakiekolwiek środki właśnie na edukację, na współpracę z tymi młodymi ludźmi na zasadzie uczenia ich, aniżeli na sprzątanie śmieci, bo mówimy o dużych pieniądzach, które co roku są wydawane przez lasy państwowe na utylizację i posprzątanie tego lasu, utylizację śmieci w lesie i posprzątanie tych śmieci najpierw z lasu. Mówimy o milionie ponad złotych w ramach dyrekcji katowickiej, a w skali całych lasów w Polsce to jest kwota rzędu 20 ponad milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są wygenerowane no, przez nas, przez społeczeństwo, przez tych, którzy idąc przez las na wycieczkę na przykład potrafią butelkę, która jeszcze przed chwilą była pełna wody i była ciężka, wyrzucić, bo nagle stała się chyba jeszcze cięższa, kiedy już tej wody pozbawiliśmy jej ze środka.
Chciałbym zapytać też o działalność lasów państwowych w tej kwestii właśnie jakiegoś nadzoru, czy jakieś patrole leśne i tak dalej, bo no, mam też świadomość, że pewnie niektóre z takich prób zostawienia, wyrzucania śmieci właśnie do lasów zostają udaremnione. Jaka jest skuteczność, jaka to jest skala?
To prawda, Straż Leśna, czyli ta służba lasów państwowych, która zajmuje się ściganiem tak zwanego szkodnictwa leśnego, dba także o to, żeby wykrywać sprawców tego śmiecenia, które w lasach się czasami odbywa. Zdarza nam się łapać osoby na gorącym uczynku, które po pierwsze wjeżdżają do lasu, co jest zakazane, po drugie wyrzucają śmieci, co jest zakazane oczywiście ustawą. Także posiadamy środki techniczne, dzięki którym jesteśmy w stanie nagrać takie osoby w wielu miejscach. Oczywiście nigdy nie podajemy tych miejsc do wiadomości. Są stawiane fotopułapki. Osoby, które zostaną nagrane, no, będą musiały w tym momencie za takie śmieci odpowiadać przed sądem, bo sprawa jest skierowana najpierw do organów ścigania, a później do sądów. Oczywiście lasów w Polsce jest bardzo dużo. To 1/3 naszego kraju. W związku z powyższym nie da się na każdej drodze leśnej postawić pracownika, leśnika, strażnika leśnego, który będzie pilnował, czy ktoś przypadkiem nie chce tych śmieci wyrzucić. Bardziej jednak byśmy stawiali na dużą świadomość społeczną, na to, żeby ludzie bardzo mocno samodzielnie siebie powstrzymywali przed takimi działaniami. Wiemy, że nie do końca będzie to możliwe, dlatego cały czas służby nasze będą pilnowały tego, ale im więcej o tym mówimy, im bardziej zwracamy na to uwagę, im bardziej młodym ludziom przypominamy, że las to nasze wspólne dobro, o które trzeba dbać. Także oczywiście realizując pozyskanie tego drewna, które jest najbardziej ekologicznym materiałem, jaki zna człowiek, tym lepiej. Więc jeszcze raz powiem, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To stare przysłowie jest cały czas aktualne.
Zapytam trochę przekornie, trochę może retorycznie, ale jak w kwestii współpracy z organizacjami ekologicznymi, które raczej mnie się kojarzą z przykuwaniem się do drzew, czy z takimi akcjami protestacyjnymi, czy lasy państwowe w takich organizacjach mogą też znaleźć jakiegoś sojusznika, czy jakieś wsparcie?
Bardzo często tak, ale w tych organizacjach oczywiście, które działają na szczeblu bardzo lokalnym, tych, które, dla których ważne jest to środowisko, które ich otacza, czyli te małe społeczeństwa, które wygenerują taką inicjatywę, tam tego typu działania udaje się robić. No niestety z tymi, których ojciec podał, czyli tych, którzy kojarzą się z przykuwaniem, no jest ciężej. No tutaj jakby ta akcja pokazowa przykuwania się do drzewa jest bardziej ciekawa medialnie, aniżeli chodzenie po lesie, zbieranie śmieci i wywożenie tych ton odpadów, które my jako ludzie wyrzuciliśmy. I to jest trochę też no niemedialne dla tych dużych organizacji, które z jednej strony dbają o środowisko, mówią o tym dbaniu o środowisko, a później nagle by musiały przyznać się do tego, że ludzie, których oni edukują, do których oni mówią, niekoniecznie to środowisko traktują poważnie, a wręcz traktują jako miejsce, gdzie można zutylizować każdy odpad.
Zatem też apel o to, by być odpowiedzialnym i też się edukować wzajemnie w tej kwestii. Dawać dobry przykład, to chyba to jest najlepsze. Druga kwestia, cele klimatyczne, króciutko, bo też poprosimy może słuchaczy, będą mieli może pytania czy refleksje własne. Połowa marca mniej więcej, czy trochę wcześniej już, pewne przecieki, ale Parlament Europejski oficjalnie poparł to zwiększenie celu Unii Europejskiej dotyczącego tak zwanego pochłaniania CO2, sektor użytkowania gruntów, leśnictwa. Druga kwestia też nadzór nad lasami, niejako z góry, czy chęć kierowania lasami spoza obszaru krajów, na terenie których te lasy się znajdują, więc chciałbym zapytać, jak państwo jako leśnicy, jako lasy państwowe na te kwestie spoglądacie i co można zrobić, żeby to zatrzymać?
Spoglądamy na te kwestie dość z takim niepokojem, dlatego że pierwszą rzeczą jest to, że traktat, za którym głosowaliśmy jako mieszkańcy Polski, jako społeczeństwo, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, określał, że kompetencje dotyczące lasów są wyłącznymi kompetencjami państw członkowskich. Oznaczało to, że tą gospodarkę leśną będzie prowadziła zawsze strona państwa, na terenie którego te lasy leżą. Te pomysły, to przejście przez tą pierwszą z komisji projektu, żeby kompetencje dotyczące lasów były w tej domenie unijnej, no nie do końca chyba by było trafione. No chociażby z tego powodu, że przez ostatnie 100 lat to polscy leśnicy już w wolnej Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym zaczęli pracę i przez 100 lat, bo za chwileczkę wchodzimy w rok stulecia lasów państwowych, prowadzili te drzewostany, te pokolenia leśników, trochę ucząc się od siebie, trochę nabierając tej wiedzy uniwersyteckiej, tej wyższej, no jednak prowadzili te drzewostany, czy doprowadzili te drzewostany do takiego stopnia, że te lasy nam się wszystkim podobają. Twierdzimy, że coraz więcej jest zwierząt w tym lesie. Ostatnie informacje mówiące o wilku, czyli tym drapieżniku, który gdzieś tam jest na szczycie tej leśnej drabiny w tym ekosystemie, mówią nam o tym, że każdego innego gatunku zwierząt będzie ciut więcej. Czyli to, co robią leśnicy, daje możliwość życia tym zwierzętom. Czyli można by było powiedzieć wprost, że to, co robią polscy leśnicy, robią dobrze. Do tego trzeba dodać, że cały czas od tego 1945 roku, kiedy Polska jest w tych granicach, w których jesteśmy, udało nam się zwiększyć lesistość naszego kraju o 10 punktów procentowych z 20 do 30%. No to jest olbrzymi sukces. Jeszcze trzeba dodać do tego to, że przez te 80, prawie 80 lat, które minęły od zakończenia II wojny światowej, cały czas my jako mieszkańcy Polski wykorzystywaliśmy drewno. Więc to pozyskanie było cały czas realizowane. Oczywiście dzisiaj cały czas będziemy także patrzeć na to, żeby odpowiednią ilość przyrostu pozyskiwać po to, żeby człowiek miał te możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy dotyczące pochłaniania dwutlenku węgla, no to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że to nie jest tak, że każde drzewo ma ten dodatni bilans tlenowy, czyli zawsze produkuje tlen, bo badania naukowe mówią o tym, że drzewa w pewnej fazie swojego wzrostu, w pewnym wieku mają bardzo mocny dodatni bilans tlenowy, ale później im starsze, tym ten bilans tlenowy się zmniejsza, wręcz dochodzi do tego, że mamy taki deficyt trochę tlenowy w niektórych gatunkach, w niektórym momencie rozwoju tego drzewa. To oznacza, że te drzewa im starsze będą emitować dwutlenek węgla, który mieliśmy pochłaniać. I te cele klimatyczne, które są stawiane nam jako Polsce, mówią o tym, że mamy zwiększyć wchłanianie tego dwutlenku węgla w momencie, kiedy na przykład taka Francja ma zmniejszyć wchłanianie tego dwutlenku węgla. Jest to swego rodzaju, mam wrażenie, taka nierówność krajów starej Unii i tej nowej Unii. I to nam daje dużo do myślenia.
No właśnie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego też te kwestie związane z propozycjami choćby w świętej pamięci już dziś pana profesora Jana Szyszko nie zostały podjęte, wręcz były krytykowane czy wyśmiewane? Ale to na razie zostawiamy, panie rzeczniku. Zapraszamy słuchaczy, zobaczymy, jeżeli będą telefony, to jak najbardziej. Pan Marek Mróz jest z nami, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Numery do nas 56 655 23 55, północ Polski, południe 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33 i druga końcówka 66. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Lech z Warszawy.
Prosimy, panie Lechu.
Mam kilka propozycji, uwag właściwie odnośnie naszej sytuacji ekologicznej, a mianowicie w sytuacji, kiedy pseudoekolodzy, a właściwie ekoterroryści tak naprawdę zagrażają naszemu leśnictwu, to proponowałbym, żeby szkody, które oni wyrządzają w trakcie swoich protestów poprzez na przykład wieszanie się na drzewach przy pomocy łańcuchów, które kotwiczą gwoździami, żeby tego typu rzeczy karamy. Poza tym kiedyś właśnie w audycji z ekologiem, z leśnikiem, wtedy był pan minister Woś, ja zaprosiłem, wtedy to było tuż po pożarze zarośli nad Biebrzą. Ja zaproponowałem, żeby wystawić rachunek Unii Europejskiej i zgłosić może nawet i do sądu Unii Europejskiej sprawę, że działania Parlamentu Europejskiego spowodowały zniszczenie zarówno Rozpudy, jak i rezerwatu białowieskiego przez Kornika Drukarza, któremu pozwolono się tam panoszyć. Dlatego myślę, że gdyby na przykład tym pseudoekologom nakazać ujawnienie źródeł finansowania ich działalności i jeśli byliby oporni, na przykład poprzez działania Urzędu Skarbowego zablokować te konta, to może by się uspokoili, może by wrócili do rozsądku. Paweł miał takie bieżące, to co mi się przypomniało.
Dziękujemy, panie Lechu, pozdrawiamy serdecznie. Panie Marku, jakiś komentarz?
No, ja powiem tylko tyle. No, stare kraje Unii wprowadziły pewne zasady, które funkcjonują u nich, a jakby nie mogą funkcjonować u nas. Na przykład w takiej Austrii w sprawach środowiskowych mogą zabierać głos organizacje, które na przykład mają, zrzeszają i mają aktywnych co najmniej 100 członków. Więc to muszą być jakieś takie poważne organizacje. To, co nasz słuchacz przed chwileczką powiedział, może ta kara z jednej strony oczywiście, bo to jest zniszczenie środowiska, w jakiś sposób naruszenie tego środowiska w momencie, kiedy się przekuwają czy niszczą to środowisko, to oczywiście. Ale przy tych pomysłach pewno inaczej byśmy spojrzeli, gdyby było określone zabezpieczenie finansowe. I to zabezpieczenie finansowe na okres lat na stu, w związku z tym, że ktoś ma jakiś pomysł, że ten las powinien wyglądać inaczej, aniżeli wygląda i jego wiedza ekologiczna powinna być wzięta pod uwagę. No okej, tylko za stan lasu cały czas odpowiada, zgodnie z ustawą, pan nadleśniczy, a właściwie za stan i za trwałość tego lasu. Z jednej strony to jest bezpieczeństwo ludzi, którzy chodzą po lesie, a wcale nie muszą chodzić tylko i wyłącznie ścieżkami, mogą w dowolne miejsce i pan nadleśniczy swoimi służbami musi tak dbać o stan sanitarny lasu, żeby żadne drzewo nie przewróciło się, czy z żadnego drzewa nie spadły gałęzie i oczywiście poza takimi wichurami i sytuacjami katastroficznymi, ale żeby nic człowiekowi się nie stało, bo on odpowiada za stan sanitarny tego lasu. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pomysły dotyczące lasu, ale nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za skutki, jakie to przyniesie, no to w tym momencie to jest taka trochę czcza gadanina, bo tą odpowiedzialność mają ludzie, którzy chodzą w zielonych mundurach, są leśnikami, kształcili się najpierw zwykle w technikach leśnych, potem kształcili się na studiach, a następnie nabierali doświadczenia od swoich kolegów, którzy przez wiele lat pracowali w terenie i to oni tak naprawdę wiedzą, co w tym lesie można zrobić na danym siedlisku, w danym miejscu. Bo mówienie na przykład, że za dużo sadzimy sosny, no tak, tylko w którym miejscu, bo jeżeli to są piaski, jeżeli to są ubogie siedliska, no to tam buk czy dąb nam nie wyrośnie. Sosna jako drzewo pienierskie, tak.
Ja się dopytam odnośnie ewentualnej odpowiedzialności członków tych pseudoekologicznych organizacji, którzy niszczą drzewa, właśnie coś tam wbijają, gwoździe czy jakieś elementy, po których trzeba sprzątać też. Czy oni jakąś odpowiedzialność za to ponoszą?
Oczywiście, jeżeli dojdzie do sytuacji, że zostanie wykryta taka osoba, no to organa ścigania, przekazujemy to wszystko organom ścigania i sądy podejmują decyzję, ale jeżeli mówimy o lesie, a w lesie takim zwykłym, który spojrzymy za okno, jeżeli mieszkamy gdzieś koło lasu, to jest kilkadziesiąt tysięcy drzew i zwykle kilkaset hektarów albo kilka tysięcy hektarów lasu, to ciężko jest w każdym miejscu pilnować każdego drzewa, więc troszkę wydaje mi się, że momentami idą na bezkarność takie osoby, no bo jeżeli mnie nie złapali, to nie są w stanie mi tego udowodnić, jeżeli nie są w stanie mi tego udowodnić, to nie są w stanie mnie ukarać.
I to też kolejny obraz czy oblicze tych organizacji pokazaliśmy, za to też dziękuję. Mamy telefon kolejny, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zbigniew z Bytnicy, województwo lubuskie.
Prosimy.
Muszę się pochwalić, że ja mieszkam w gminie, która jest najbardziej zalesiona w Polsce. A co do tych ekoterrorystów, to oni więcej niszczą niż pomagają. No i tam są, gdzie im płacą. Jak było ścieki do Wisły były spuszczane, to tam ich nie było. I mówię, że więcej niszczą niż robią dobrego. A teraz chciałem powiedzieć o naszych lasach kochanych i leśnikach, że może jakaś by inicjatywa oddolna od takich ludzi prostych jak ja, żeby bronić te lasy, jakieś, nie wiem, listy składać albo coś takiego. Bo lasy nasze są piękne i są pięknie prowadzone. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Zbigniewie. Pozdrawiamy. Panie Marku, są jakieś plany, by jakoś tak może bardziej gremialnie stanąć w obronie lasów?
Oczywiście są. Jest plan w tej chwili inicjatywy ustawodawczej w obronie polskich lasów. To inicjatywa, która ma nakazać jakby w drodze ustawy rządowi, żeby kompetencje dotyczące lasów zostały w Polsce. To po pierwsze. A po drugie, no, ja bardzo serdecznie dziękuję za te słowa panu Zbigniewowi, bo faktycznie społeczności lokalne, w których ci leśnicy, panowie leśniczy, panowie podleśniczy, inżynierowie nadzoru pracują, z którymi się znają, to są bardzo często społeczności, które doskonale wiedzą, co leśnik robi w lesie i bardzo często ktoś przyjeżdża z zewnątrz i próbuje zrobić ferment, wprowadzić ferment i trochę też będzie skłócał tą społeczność lokalną, wprowadzał nieprawdziwe informacje, więc inicjatywa taka oddolna, żeby te społeczności lokalne stanęły za tymi leśnikami, żeby powiedziały, że wiedzą, co ten leśniczy tutaj robi, z naszej strony będzie oczywiście niezwykle mile widziana i będziemy za nią niezwykle wdzięczni, żeby pokazać, że to medialnie być może tylko jest nadmuchana taka bańka, że leśnicy to źli ludzie, bo jesteśmy częścią tego społeczeństwa, jesteśmy częścią tego narodu. Nie wstydzimy się naszej tradycji, nie wstydzimy się tego, że jesteśmy Polakami, nie wstydzimy się tego, że to są polskie lasy i że pokolenia Polaków dbały o to, żeby tak piękna ta Polska była, jaka jest.
Dziękuję. I jeszcze jeden telefon. Prosimy.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Małopolski. Prosimy. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Może tutaj na temat tych lasów to jest bardzo ważna sprawa. Nie dajmy sobie lasów wyrwać, a jeżeli nie mamy innego wyjścia, no to po prostu wyjdźmy z tej Unii, będziemy mieć święty spokój, bo naprawdę to, co ja słyszę i nieraz i niejednokrotnie, tyle, ile się wylewa na Polskę różnego błota, najrozmaitszych różnych rzeczy, ile się o Polsce źle mówi, ile tego, może rzeczywiście oni nie chcą, znaczy, no tak, pewnie oni nie chcą, albo chcą nas do tego stopnia sprowadzić, żebyśmy myśleli, że jesteśmy już tak nic nie warci. No dobrze, że nas ta Unia wzięła, bo jakby nie Unia, to i tak dalej. Ja uważam tak, jak im jest tak z nami źle, to niech oni nam łaski nie robią, bo po prostu my jako Polacy też nie lubimy patrzeć, jak nam ktoś zagląda, jak to mówią, do garnka.
Dziękujemy, panie Janie. Bardzo proste by to było, tylko pytanie, czy możliwe i realne. Panie Marku, 2 minuty mamy, o słowo podsumowania poproszę.
Słowo podsumowania. Bardzo dziękuję za te słowa słuchaczy, że jednak stoicie państwo za polskimi leśnikami, za lasami państwowymi. Faktycznie, kiedy zagląda się do cudzego garnka, to trochę inaczej zaczyna ta sytuacja wyglądać. No, wspomniałem tutaj o tym, że w celach klimatycznych my mamy pochłonąć i wchłonąć zdecydowanie więcej, a nagle w tym samym czasie Francja ma wchłonąć mniej. Niemieccy leśnicy mają duże problemy ze swoimi lasami. Wręcz czy to niemieckie media, czy nawet już nasze media zaczynają podawać informacje, że tam dochodzi do katastrofy ekologicznej. Jeżeli mówimy o tym, że oni będą musieli odnowić, czyli najpierw usunąć drzewostan, żeby odsłonić powierzchnię, a później nasadzić nowe pokolenia na 500 tysiącach hektarów, to znaczy, że coś tam im nie poszło. Ale my, chcąc patrzeć do naszego garnka, tak jak pan pan Jan przed chwileczką powiedział, patrzymy na to, że ta nasza zrównoważona gospodarka, oczywiście pozyskanie, czyli czasami odsłonięcie tej powierzchni zrębem konkretnym, jakimiś działaniami, które są no, niezbędne, żeby ta przyroda miała wspomożenie człowieka, no, będziemy dążyć do tego, żeby ta Polska miała raz, że mocne lasy, dwa, odporne klimatycznie, a żeby były odporne klimatycznie, to czasami trzeba wymienić pokolenie tych lasów. No bo stare powiedzenie przecież też mówi, że starych drzew się nie przesadza. Nie dlatego, że to nie jest technicznie możliwe, tylko dlatego, że nie przystosują się do nowych warunków. Skoro słyszymy, że klimat nam się zmienia, no to należy wprowadzić takie działania, żeby pojawiły się tam młode drzewa, które przystosują się do tych nowych warunków.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas. No i mamy nadzieję, że uda się wspólnymi siłami lasy obronić. Dziękuję i pozdrawiam, panie rzeczniku.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan Marek Mróz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, był naszym gościem, a były to porady ekologa.